Radio Gdańsk. Z miłości do Pomorza.
Komentarze w Radiu Gdańsk, też z miłości do Pomorza. Dzisiaj wraz ze mną Marek Leśniński, kłania się państwu, sprawy komentują Andrzej Urbański, Sławomir Siezieniewski, Sławomir Witkowski oraz Mikołaj Chrzan. A rozmawiamy w tej chwili o tej bulwersującej sprawie dyrektora z gimnazjum w Bolszewie pod Wejherowem, który fotografował, nazwijmy to, w niejasnych celach nogi oraz części intymne, znaczy miejsca części intymnych dziewczynek, uczennic, które zwabiał, czy też przychodziły do jego gabinetu. Gabinetu, który, jak się okazuje, wedle sentencji prokuratorskiej, dzięki której ta sprawa została umorzona, gabinetu, który nie jest częścią publiczną, chyba publicznej szkoły. No i o tym właśnie, także tej sentencji rozmawiamy, się dziwimy temuż postanowieniu prokuratury. Andrzej Urbański.
Bo chyba to jest rzeczywiście najbardziej bulwersujące, bo każdy z nas ma dzieci, te dzieci chodzą do szkoły, mamy takie poczucie, że oddajemy jednak do szkoły pociechy w dobre ręce. I teraz pojawia się taka oto informacja, do końca niesprawdzona jeszcze. Prokuratura umarza, są pewne fakty, z których wynika, dyrektor rezygnuje z pracy, czyli coś jest na rzeczy. Zdjęcia, które pokazują to, o czym mówimy, są faktem.
Są faktem, ale jak się okazuje, nie są przestępstwem.
Nie są przestępstwem. Gabinet dyrektora jest jakby enklawą dyrektora, co jest bardzo niebezpieczne według mnie, bo to rzeczywiście stawia szkołę i dyrektora w trochę takiej dwuznaczności, tak? Czyli ja w gabinecie dyrektora mogę usłyszeć wszystko, mogę doświadczyć wszystkiego, jako rodzic, jako uczeń.
Tutaj od razu chciałem powiedzieć, że nasi słuchacze, którzy reagują na to, o czym rozmawiamy, między innymi Joanna, właśnie pyta, a jakie zamiary miał dyrektor?
Czuję się niekomfortowo i teraz właśnie, gdyby dalej jeszcze był ciąg dalszy, tak? Na przykład umieszczenie tych zdjęć jeszcze w jakiś sposób spreparowanych gdzieś w internecie, tak? To jest kolejny przyczynek do dyskusji. Natomiast dzisiaj publikujemy wszystko, tak? Robimy zdjęcia, nagrywamy i to nie tylko dorośli, ale i dzieci, młodzież. No to staje się pewnym faktem. Myślę, że tutaj trzeba by się zastanowić, żeby trochę na ten temat większą debatę zrobić.
Ale jest różnica między mną na przykład, który zrobię zdjęcie swoim dzieciom. Oczywiście normalne zdjęcia, wpuszczamy do sieci, a kiedy robi to osoba dorosła w miejscu zupełnie jakimś nieprzeznaczonym, prawdopodobnie bez wiedzy i woli tychże, nie wiem, uczennic.
Ale zwróćcie uwagę, ile odważnych, niepotrzebnych zdjęć pojawia się na Facebooku, na różnych portalach
zdjęcia, które są robione przez nastolatków, o tak bym to
przez
powiedział.
Samych nastolatków, którzy coraz odważniej jakby przekraczają pewne granice.
No dobrze, ale jeżeli tutaj osoba publiczna, dyrektor robi takie rzeczy, to już
byśmy nie stawiali też, moim zdaniem, znaku równości między takim zjawiskiem a tym. Ja mówię, mam nadzieję, że tutaj to zostanie jakoś jeszcze... To odmowa wszczęcia postępowania prześwietlona, może przez tutaj organ nadzorujący, może przez prokuraturę okręgową, żeby tutaj sprawdzić, czy to jest w porządku. Bo zastanówmy się, jaki jakby sygnał wysyłamy, tak? No bo czy to znaczy, że wszyscy inni szefowie instytucji mają, czy szkół, tak? Czytając wprost tą uzasadnienie prokuratury, wynika tak, że w swoim gabinecie mogą robić zdjęcia uczennicom, co jest jakby skandalem, który można pozostawić bez komentarza praktycznie, tak? I jeśli tak jeszcze ta prokuratura stwierdzi, no to on być może będzie chciał wrócić do pracy, tak?
Na przykład, na przykład Robert, który napisał coś takiego. Przecież to były dzieci, więc ten człowiek jest zwykłym pedofilem. To oczywiście są słowa Roberta. Może dalej wykonywać zawód dyrektora, pracować z dziećmi? Jestem zbulwersowany.
Ja bym ostrożnie podchodził do tych oskarżeń jej nazywaniem podejrzanych od razu pedofilami, ponieważ nie chcę wkładać jakby kija w mrowisko, ale wielokrotnie się nad tym zastanawiałem. Oczywiście to, że dzisiaj dzieciństwo trwa dłużej, jest efektem rozwoju cywilizacyjnego, tak? Cywilizacji, ale błagam tylko, żebyśmy czasami nie popadali w przesadę. W wiekach średnich, proszę, tylko nie krzyczcie na mnie, młode damy w wieku kilkunastu lat rodziły dzieci.
Chciałbym, sam pan zauważył, to było kilka wieków temu.
Nie chcę tego wątku
się zmieniło, mamy inne standardy i prawo jasno się wypowiada.
Biologia i fizjologia jest taka, jaka jest, nie zmienimy jej. Natomiast oczywiście, żyjąc w takiej przestrzeni cywilizacji i kultury, musimy przestrzegać pewnych zasad. I to róbmy. I macie rację, należy to piętnować. Natomiast proszę bardzo, żebyśmy zaraz nie mówili o kim, że jest gorszy od nas, bo tu czasami się to źle kończy. Ja tylko chciałem jeszcze do tego wątku nawiązać emisji zdjęć dziwnych w internecie. Wiemy sami doskonale, jak młodzież nastoletnia wpływa na siebie samych, jaką presją są poddawane, jakim presjom poddawane są członkowie, członkinie klas, społeczności, między innymi do emisji w tak zwanych selfie na stronach internetowych, które niekoniecznie są, że tak powiem, grzecznymi portretami w spódniczkach.
Ale to nie były selfie, panie profesorze. To były zdjęcia zrobione przez osoby zupełnie obcą.
Chciałem zwrócić uwagę na jedno, że dziwnie jest to, że nagle to, że pan dyrektor, ja nie chcę bronić, żebyście mnie zrobili. Zrobił te parę zdjęć i nagle jest ogromne poruszenie, a przecież być może te dzieciaki same emitują zdjęcia, których normalny człowiek w życiu by, że tak powiem, nie
umieścił. No,
to nie zmienia sprawy.
Ja to robię specjalnie poniekąd, bo uważam, że to trzeba piętnować, ale nie popadajmy w przesadę.
Dzieci robią różne czasem głupie rzeczy, a dlatego, że są dziećmi. Dyrektor prawdopodobnie nie jest dzieckiem, tylko jest osobą dorosłą.
Więc jeżeli
to zrobił, bo to faktycznie nie będziemy przesądzali. Słuchacze mają prawo do wypowiedzenia swoich opinii. Zresztą tak
oczywiście.
Wydaje mi się z tego, co tutaj wypisują do nas. Przypomnę, nasz telefon 603-06-0606. Czekamy na państwa głosy także w tej i innych sprawach. Wychodzi na to, że wszyscy myślą zdroworozsądkowo. No, szkoła jest miejscem publicznym. To jest z ostatniego SMS-a. Gabinet dyrektora jest również miejscem publicznym.
No oczywiście.
Więc
no.
W tym kontekście to, o czym mówimy, to jest w ogóle jakieś...
Jakiekolwiek zdjęcie, które robią dzieci, nie usprawiedliwia dorosłych do tego, żeby poszli w tą kierunku.
Ale ja go nie usprawiedliwiłem, tylko błagam, żebyśmy czasami nie patrzyli na pewne rzeczy tak, jakbyśmy, no nie wiem, kawałkowi sytuacji.
Tylko w tym wypadku wydaje mi się, że trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, a nie właśnie rozmydlać. Trzeba powiedzieć prosto, dyrektor i gabinet dyrektora nie należy do jego...
On w ogóle nie wolno takich
ma wychowywać, ma uczyć i ma wspierać młodego człowieka, a nie robić zdjęcia i nie wiadomo, co z tym później.
Zobaczymy, co dalej zrobią organy nadrzędne w tej sprawie, jak słyszeliśmy. Na razie śledztwo, prokuratura miejscowa prawdopodobnie odmówiła wszczęcia śledztwa, bo zachowanie mężczyzny nie było przestępstwem. Zobaczymy. O innych sprawach już za chwil parę, między innymi o tym, co dalej z wrakiem Tupolewa. Do godziny 10 pozostały 23 minuty, po godzinie 10 serwis, a później program Ludzie i Pieniądze, gdzie dużo będzie o właśnie tych dwóch podmiotach tego tytułu, czyli ludziach i pieniądzach i tych zależnościach, które rządzą nami, czy też my też rządzimy tymi pieniędzmi. No i się trochę poplątałem, może dlatego, że tych z tym pieniędzmi to tak człowiek zawsze ma. Zawsze mu one wiążą gardło i myśli i ten... Ale przejdźmy do spraw... Tak, to powiedział Sławomir Siedzieniewski. Telewizja Polska Gdańsk, a oprócz niego profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych Gdańsku, Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto oraz Andrzej Urbański, człowiek, dziennikarz, po prostu niezależny. Panowie, anonsowałem, że teraz porozmawiamy o rzeczy, która z reguły w okolicach kwietnia się pojawia, prawda? Czyli ponownie wracamy do, niestety, cały czas nieobecnego na naszej polskiej ziemi wraku Tupolewa. Ostatnio podobno polski MSZ wystosował do rosyjskiego resortu spraw zagranicznych notę w sprawie zwrotu samolotu Tu-154, a tenże resort rosyjski odpowiedział, że odpowiedzi udzieli do końca. Odpowiedzi, nie tam twierdzącej czy nie twierdzącej, albo wyjaśniającej, co dalej z tym wrakiem, udzieli do końca marca, czyli blisko do daty tej tragicznej daty w historii
Polski. Myślenie, że Rosja zwróci nam wrak samolotu, jest moim zdaniem naiwnością, ponieważ oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, że u nas nic tak nie dzieli jak przyczyny katastrofy smoleńskiej, naród na dwie części. W związku z tym posiadanie możliwości jakiegoś manipulowania czy wpływania na opinię publiczną w Polsce pozostaje dla nich wielkim atutem, tym bardziej, że po latach polityki miłości w stosunkach polsko-rosyjskich teraz jesteśmy w stanie tak naprawdę niewypowiedzianej wojny, jeśli tak można powiedzieć, sądząc po wypowiedziach naszych polityków i rosyjskich polityków, a zatem posiadanie...
No jednak chyba to zbyt atutu. Mocne słowa.
No jednak jak, myślę, że nie, bo wydaje mi się, że jesteśmy tak naprawdę w awangardzie ataków słownych na Rosję, więc nie dziwmy się,
że... Ale słownych, tak? Bo
no dobrze, ale przepraszam bardzo. No,
przepraszam bardzo, zaczynamy wysyłać wojsko. Tak, mówimy o tym, że być
ale
może, że dostarczymy
Ukrainę, broń. Tak,
a kto jeszcze tak mówi w Europie? Wielka Brytania.
I Litwa.
No, macie rację, że jesteśmy postrzegani przez Rosjan i tak zresztą sprzedają tę informację bardzo skrupulatnie.
Przepraszam, panie profesorze, ale zapytam rusofobami. Tylko, czy to, że odpowiedzi na tę notę waszego ministerstwa udzielimy do końca marca, przepraszam, ale to jest jakiej odpowiedzi? No to znaczy ale po prostu zwykłe przeciąganie, to jest właśnie wkładanie kija w mrowisko przez stronę rosyjską. Ale
to pan, tam jest też, jeśli spojrzymy na to, tam czytam ostatnio, u nas był tekst, w którym ktoś, nasz wiceminister spraw zagranicznych, opowiadał o relacjach z jego odpowiednikiem po stronie rosyjskiej, gdzie rosyjska dyplomacja jakby w sposób jakby no taki, może między słowami jakby można było czytać, że to nie zależy od nich, tak? Czyli że to nie MSZ, jest tutaj jakby rozdającym karty i nie MSZ trzyma tutaj jakby. To nie decyzja, nie należy do MSZ-u, co jest dla nas też jakby w jakiś sposób oczywiste, jak się
tak
zastanawiamy.
To mi trochę przypomina taki wykręt a la ten prokurator z Wejherowa w sprawie dyrektora.
Panowie, nie, tylko że jakby żebyśmy rozumieli, tak, że to faktycznie jest instrument. To, co mi się podoba, że w Polsce jakby nie ma tego czegoś takiego, że tutaj nie ma takiej wojny jakby polsko-polskiej obecnie, tak, czyli że nie ma takiej sytuacji paranoi, tylko że po prostu oczywiste jest to, że samolot był własnością Rzeczypospolitej Polskiej i
jest
powinien...
Jest.
Tak. No, był jak latał, tak, natomiast jakby teraz jest to, co z niego zostało, też jest naszą własnością i powinno wrócić. Dużo, wydaje mi się, że więcej osiągniemy w taki sposób, kiedy to jest po prostu stanowcze, jasne i nie ma wokół tego takiej atmosfery, też może nazwijmy właśnie takiego, że tu się w Polsce bijemy o to, bo moim zdaniem im to jest mniejszym takim właśnie, jak mówiłeś, instrumentem gry w Polsce, tak? Czyli tym większa szansa, że to się uda.
No ale ta gra się odbywa, bo jak ja czytam, że minister Sikorski w rozmowie z wysokiej rangi człowiekiem po stronie rosyjskiej słyszę od niego, że no nie zwrócą jeszcze tego naszego wraku, bo...
Po zakończeniu śledztwa.
Bo minister Macierewicz, prawda, znajdzie tam, nie wiem, fragmenty bomby atomowej albo czegoś, to już nie jest nawet poziom żartu, który w tym kontekście można wypowiadać.
Jeżeli teraz to ministrem się...
To są aroganckie
Jeżeli my w ogóle wierzymy w jakiekolwiek zapewnienia strony rosyjskiej w to, że do końca marca, do końca kwietnia, to przypomnijmy sobie, co jest z Mińskiem 1, z Mińskiem 2. Jeżeli my w ogóle wierzymy stronie rosyjskiej...
Ale ja nie powiedziałem w ogóle tego, że przecież jakby tutaj, tak jak sam Marek mówił, to nie, przecież nie ma odpowiedzi, że do 10 marca wróci wrak do Polski. Tak, tego nie powiedział, tak? Tu cały czas to chodzi o odpowiedź z MSZ-u, którą zlokalowali. Pewnie, dopuszczam, słuchajcie, tutaj możliwe, że złośliwie zadeklarowali, że był akurat bliżej tej rocznicy. Natomiast to, co mnie cieszy, że on mniej nas dzieli tutaj wewnątrz Polski. Wiemy, gdzie jest jakby, kto mówi prawdę, a kto nie.
To jest bardzo istotna uwaga, że rzeczywiście w tej chwili jesteśmy w miarę zjednoczeni w takiej niechęci wobec Rosjan, którzy nie chcą nam oddać fragmentu naszej Polski, tak to nazwijmy.
Ale,
tak? Ale zauważcie, co to będzie, co się będzie działo, bo to oczywiście wszyscy wiemy, co się będzie działo, jak ten wrak w końcu wróci, tak? Bo teraz jesteśmy razem, a jak wróci, będziemy na pewno podzieleni. Ja sobie przejrzałem parę takich badań i tutaj zacytuję jedno z ostatnich, że 27% Polaków chce umieścić wrak w muzeum, 28% wykorzystać jako element przyszłego pomnika, 30% zachować na przyszłość, żeby jeśli pojawią się nowe metody badawcze, to jeszcze raz zbadać, 22% przetopić i odzyskać materiał. Słuchajcie, no to jest mniej więcej porówno i teraz zobaczymy, co się będzie działo, tak? Jak w tej chwili nie można ustalić miejsca na pomnik ofiar tej katastrofy.
Prawie się udało.
No prawie, no. Tak. Ale to ja się tego boję, w związku z czym
panie
można...
Panie profesorze, ale czy sugeruje pan,
że ten wrak jeszcze jest w Rosji?
Ale tak czy my się boimy zwrotu wraku? To, że te dane będą się zmieniać i na pewno te sondaże jeszcze będą bardzo różne przybierały jakby koloryty, to ja nie mam co do tego wątpliwości. To, że my się jednoczymy wobec jak przeciwko Rosji, która jest agresorem, tak? No to trudno, żebyśmy się nie jednoczyli. Natomiast wrak powinien być w Polsce, bo należy do
Polaków. Czyli wyślemy koniec, jakiś desant
to nie chodzi o desant. Przez 5 lat już naprawdę można te dyplomatyczne kroki wykonać.
No, ale przecież to jest rozgrywka. No, nawet gdybyśmy, nie wiem, no, co chcieli zrobić, to skoro Rosjanie nie chcą nam oddać, to tego nie
zrobią.
Bo
przez cały czas kłamią. No
dobrze,
prawda,
ale to tylko pokazuje, tak, bo to się wszystko, taka dyskusja dzieje się przy okazji z tego, co się dzieje na Ukrainie, ale pokazuje o tym, jak słabe są mechanizmy prawa międzynarodowego do tego, żeby wyegzekwować chociażby takie no, symboliczne, ale ważne na przykład dla nas rzeczy, jak wrak tego samolotu. Bo tutaj tak szczerze mówiąc powinno zadziałać jakiś mechanizm prawa, który mówi, że
demokracja i prawo są, jeśli tak można powiedzieć, dosyć ułomne, zwłaszcza gdy z drugiej strony ktoś ma pięść zakutą w żelazo. Rosja pokazuje, że prawo jest instrumentem
pana
tylko
redaktora,
wtedy
jak
potrzebnym,
w takim razie jak powinno się rozmawiać z kimś, kto stosuje w tych wzajemnych relacjach prawo pięści?
Tak naprawdę tutaj nie ma żadnej dobrej odpowiedzi, bo wszyscy
pięścią?
Wiemy i Europa sobie też teraz z tego zdaje sprawę, że...
Czy tą pięścią są sankcje, jakie są nakładane przez Europę?
Tak, tak naprawdę one są, bo jak sobie przypomnimy okres zimnej wojny i to wszystko, co robiły Stany Zjednoczone, to sankcje dają efekty, tylko że dają po bardzo długim czasie. Tu sytuacja w przypadku Ukrainy jest o tyle tragiczna, że tam po prostu giną ludzie i tam po prostu nie ma czasu. Stąd, nazwijmy to, może same sankcje nie wystarczają i coraz głośniej zaczyna się o tym mówić, że jednak jakieś wsparcie wojskowe musi być i tu pod tym względem...
Wracając się do braku, to chciałem powiedzieć, że tak, polska strona, no chociażby ustami ministra spraw zagranicznych, stoi na stanowisku, że wrak powinien zostać zwrócony po zakończeniu badań, natomiast strona rosyjska stoi na stanowisku, że ten wrak zostanie zwrócony po zakończeniu śledztwa. Śledztwo tak. To
może trwać jeszcze
tysiąc lat.
Natomiast jakby wracając do tego wątku, który pan redaktor Siedzieniewski poruszył, to właśnie słuchałem opinii pana profesora Boże, przepraszam, doradcy prezydenta Komorowskiego do spraw bezpieczeństwa.
Kuzier czy Koziej?
Nie, Boże, to przed sekundą wiedziałem, ale nieważne. On to bardzo ładnie opisał, podając taki przykład osiłka grasującego po ulicy, bijącego słabszych. I ten osiłek tak naprawdę boi się tylko silniejszego od siebie. I tutaj tym silniejszym jest oczywiście są Stany i NATO. Jeżeli się pojawią tam wojska, albo możliwość działania na to, to mam wrażenie, że Rosjanie się trochę opamiętają.
Profesor Kuźniar.
Pana profesora Kuźniara.
Tylko, że te sankcje, które mają tak naprawdę uderzyć w oligarchów, dotykają zwykłych Rosjan, których jak się słyszy w wypowiedzi, no tak musi być. Musimy troszeczkę przycisnąć pasa, musimy, prawda, dostaną trochę obniżkę na alkoholu, a jedzenia nie będą mieli. I życie będzie dalej toczyło się w Rosji. Mam wrażenie, że to jest taka rozgrywka.
No ale też nie do końca,
wynika.
Bo tak naprawdę zwróćcie uwagę, że to jest.
No
jednak,
i oczywiście w Moskwie nie będzie 16 drapaczych mur
oni
zbudowanych, tylko.
Na pewno nie
na razie
są zadowoleni z tego, że jakby poziom życia im się obniżył, że rubel ma mniejszą wartość nabywczą, że pewne towary, po których już wyciągnęli rękę i które były w zasięgu, począwszy od, nie wiem, czasów zagranicznych, przez jakieś fajne, lepsze jedzenie, lepsze ubrania, nagle zaczyna się urywać. Rosja jeszcze ciągnie pewnymi zapasami pieniędzy, które miała, ale tak naprawdę na dłuższą metę ona nie jest w stanie wytrzymać walki choćby na zbrojenia z Europą czy Stanami Zjednoczonymi. I te nastroje będą jednak coraz gorsze, bo na razie jest w dalszym ciągu uwielbienie Putina.
A propos tej pięści europejskiej, nazwijmy to, o której tutaj wspominaliśmy, która mogłaby ewentualnie, no nie, może nie od razu do uderzenia, ale tak, żeby zostać pokazana. Czy jako taką pięść należy traktować zapowiedź wysłania kilku obserwatorów, czy też doradców wojskowych z Anglii, z Polski?
No nie
także?
Kilku, panie redaktorze. 75 Anglików, 75 Polaków, no i kilkuset chyba Amerykanów, także to już, a jak przed tym
mówią... A za nimi pójdą
Europa i NATO, generalnie Europa, NATO, Stany Zjednoczone, jakby wszyscy się wstydzili tego, co że my tam wyślemy jakieś wojska, że nie wiem, że wyślemy tam jakieś czołgi, że cokolwiek zrobimy. Rosjanie się w ogóle nie przejmują, no przecież wiadomo, że separatyści to jest już w tej chwili, nie wiem, tak naprawdę garstka ludzi, a pozostali to są po prostu.
Ale nie ma się wrażenia, że to jest sytuacja taka, że plują komuś w twarz, a
łapią
tym ktoś mówi,
rękę,
że
o,
też bada.
No,
słuchajcie, no nawet...
Oczywiście, że musimy tylko spojrzeć na to też od tej strony, żeby też trzeba sobie jakby na to jakby jasno powiedzieć. Jestem tutaj też za tym, żeby w sensowny sposób wspierać Ukrainę, bo to jest też im... ten konflikt jest dalej od granicy Polski, tym bezpieczniej też dla nas, tak jakby abstrahując już od tego, że to jest jakby nasz sojusznik, kraj, z którym organizowaliśmy euro i tak dalej, i tak dalej. Musimy pamiętać, że Ukraina nie jest członkiem NATO i też jakby takie tego typu gdzieś oczekiwania pojawiające się, że powinna być tak samo traktowana jak inne, czyli dlaczego tam nie ma jakby wojsk NATO i tak dalej, to moim zdaniem też tutaj odpowiedź jakby jest jasna i gdyby
ale dlaczego tam nie ma ONZ na przykład, no wiesz, ja rozumiem, no, że
oczywiście siły nie, bo ja mówię to, że tam akurat jakby, bo teraz faktycznie gdzieś w mediach obserwujemy taką teraz tak stację, czy tutaj jakby nie ma też moratorium żadnego na dostawy broni, tak, czyli Ukraina jest państwem, które może kupować, Ukraina jest państwem, które ma, no jeśli chodzi o, bo też mówimy, czy będą dostawy broni na Ukrainę, nie, jakby, no jak ktoś interesuje się portalami związanymi z militariami i tymi danymi, no to tak zobaczy, jakim potencjałem dysponuje Ukraina, tak, jakby jeśli chodzi o, nie wiem, czołgi, artylerię, tak, no to byśmy mogli się tutaj schować, tak, jakby tego naprawdę jest jakby dużo i całkiem też nowoczesnego sprzętu. Oczywiście pewnie brakuje im jakichś poszczególnych wsparciach, być może właśnie radioelektronicznego sprzętu być może rozpoznania i tak dalej. Natomiast to nie jest tak też, że oni po prostu nie mają czym walczyć, tak, bo uzbrojenia to akurat na Ukrainie jest masa.
To znaczy, nie ma co ukrywać, że na Ukrainie jest jeszcze wiele więcej problemów związanych też z samoorganizacją tego państwa, bo to nie są głosy z propagandy rosyjskiej, ale od naszych polskich korespondentów, naszych telewizji, którzy donoszą, że na przykład sami młodzi Ukraińcy wcale nie garną się do armii ukraińskiej, tylko szukają sposobów na to, żeby walczyć. Co jest w jakiś sposób zrozumiałe.
To pytanie, czy całego świata u nas pewnie by było podobnie.
Dokładnie.
No. Że jednak jest ta sytuacja, jeśli chodzi o Ukrainę i jakby o tą tutaj ten jakby, kto jest jej jakby sojusznikiem i gdzie ta walka, to mi się wydaje, że tutaj w Polsce jednak nie jest to, można powiedzieć, porównywalna sytuacja.
No ja po prostu nie mogę zrozumieć, jak Europa może tak spokojnie przyjmować prostą informację, że to garstka rebeliantów ma doskonalszą broń niż cała armia ukraińska. No nie wiem, parę tysięcy bojowników ma broń, której nie mają.
No ale to jest logika własnego talerza. No dopóki nie spadł samolot z Holendrami, to tak naprawdę właściwie cała Europa wierzyła, że to jest jakaś tam garstka separatystów. Kiedy nagle się okazało, że jakiś pocisk, którego separatyści mieć nie mogą, strącił samolot pasażerski, no to się nagle jakby wielu osobom spadły łuski z oczu. Nie ukrywajmy, większość ludzi patrzy przez pryzmat własnego talerza. Dla nich problemy Ukrainy są gdzieś daleko. My jesteśmy bardziej zaniepokojeni, ponieważ niedawno Rosja tak naprawdę wpływała na nasz kraj, czego nie doświadczyli, nie wiem, Niemcy, Francuzi, Włosi i tak dalej, i tak dalej. I oni mówią szczerze, że mają to w nosie, co się dzieje na Ukrainie. Tak jak w nosie mamy w większości przypadków to, co dzieje się w Afryce, w Azji i tak dalej.
Ale jak słyszymy o niepokoju, który trawi takie kraje nadbałtyckie jak Litwa, Łotwa, Estonia,
bo oni mieli gdzie już się mówi o symptomach
tak zwanej wojny hybrydowej, właśnie, bo tam jest liczna grupa tak zwanej mniejszości, która momentami chyba
jak w Estonii, to jest zielonych ludzików, którzy nagle nie wiadomo skąd wyjmą ze swoich piwniczek,
która,
czołgi,
która
rakiety,
na miejscu,
okręty,
tak, która na miejscu, jak sami artykułują, nie mają takich samych praw obywatelskich, to jest, może być też asum do tego, żeby już zacząć podobnego rodzaju działania ze strony Rosji na tych terenach, tylko te tereny są pod, to jest jednak część Unii Europejskiej.
Dla mnie przerażające jest to, że tak naprawdę to, co dzieje się na Ukrainie i to, jak my rozumiemy tę sytuację na Ukrainie, jest na kilku poziomach. Poziom dyplomatyczny, którego nie znamy, który się odbywa. Europa, Ukraina i Putin. Dziennikarskie komentarze, które dzieją się od tych dziennikarzy, którzy są tam na miejscu i próbują nam ten konflikt w jakiś sposób przybliżyć i zrozumieć go. To, jak my dzisiaj odbieramy to jako państwo polskie sąsiadujące z Ukrainą i z Rosją, przecież obwód kaliningradzki. Ja przyznam się szczerze, mam ciągłe obawy, że my tak naprawdę że Putin ten fyrtel, nie daj Boże, żeby kiedyś sobie przypomniał bardziej niż dzisiaj jeszcze, ale te samoloty, które latają nad naszą przestrzenią powietrzną i są przechwytywane nagle, ni stąd, ni zowąd.
Nie ma, w ostatnich latach nie było przypadku, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty.
Ale jakby odbiór tej sytuacji ukraińskiej jest dla mnie tak niezrozumiały w tej chwili, że ja się tego obawiam, że może za chwilę być tak, że będzie znowu jakiś komunikat, a jeszcze te twitterowe komunikaty, że prawda, polscy żołnierze...
Analizując to, co się w tej chwili dzieje i tak jak słucham komentarzy mądrzejszych ode mnie, to mam wrażenie, że oto następuje dość zdecydowana zmiana stanowiska Stanów i Europy. Wysyłając tych doradców na Ukrainę, mówią komentatorzy, że właściwie w ten sposób zaczynały się wojny i w Afganistanie, i w Wietnamie. Najpierw byli doradcy, potem była jakaś awanturka, że ktoś strzelił w stronę doradcy i potem kraj, który wysłał swoich doradców, musiał odpowiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Czyli panowie, no to się robi naprawdę nieciekawie i mam nadzieję, że gdzieś koniec jest sensowny, to znaczy potrafimy powstrzymać Putina jeszcze przed czymś, co
przed czasem, kiedy stanie
koszmarem.
Się Hitlerem Europy.
Tak. Słowami redaktora Siedzieniewskiego i profesora Witkowskiego zakończymy, bo to wydaje mi się taka pełna nadziei jednak. Mimo wszystko taka puenta naszego dzisiejszego spotkania rano, a oprócz redaktora Siedzieniewskiego Sławomira oraz Sławomira profesora Witkowskiego oraz redaktora Mikołaja Krzana, młodego po raz kolejny ojca oraz redaktora niezależnego Andrzeja Urbańskiego. Żegnamy się z Państwem już dzisiaj. Komentarze w Radiu Gdańsk zakończone za chwilę. Serwis, a potem ludzie i pieniądze. Zapraszamy Państwa. Marek Kosiński. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Radio Gdańsk. Aktywnie i z pomysłem.